Gościem kartowskiej audycji literackiej jest poeta Andrzej Zupkowicz. Zapraszam teraz do wysłuchania drugiej części rozmowy.
Teraz chciałabym, abyśmy chwilę porozmawiali o temacie, który zapowiadaliśmy niejako chwilę wcześniej. Ja sobie wynotowałam tutaj dwa cytaty z pańskich wierszy. Wiersz Niepewność. I tutaj pozwolę sobie zacytować. Styczeń 45. Podolsztyński kościół napęczniały całoroczną modlitwą po niemiecku. Ten fragmencik odnosi się do tragedii roku 45, bo ten rok...
Dla mieszkańców tych terenów.
Tak, dla mieszkańców tych terenów on absolutnie zmienił wszystko, można powiedzieć tutaj.
Tak, ma konsekwencje oczywiście do dzisiaj.
Do dzisiaj.
No, taka, z drugiej strony była taki zwrot historii.
Taki zwrot historii, ale ten 45. rok nie dość, że przyniósł ludziom mieszkającym tutaj, głównie chodzi mi o autochtoniczną ludność, dostarczył im niestety bardzo traumatycznych przeżyć, ale poza tym spowodował, że nastąpił eksodus po prostu z tych ziem i nastąpiła wielka zmiana, prawda? Struktura ludnościowa zmieniła się diametralnie po tym roku i w pana wierszach to czuć i to jest, to znaczy, że pamięta pan o tych, którzy stąd musieli uciekać albo po prostu tutaj zginęli.
Powiem tak, pamiętam, ponieważ moja rodzina ze strony mamy to są mieszkańcy przedwojenni tych terenów. Rodzina mojej mamy mieszkała pod Olsztynem w wioseczce Senta, oczywiście istniejącej do dzisiaj. Mimo tych zmian, które zaszły na tych terenach, oni zostali. Zostali tutaj, tym bardziej, tak jak pani wspomniała ten wiersz, że była sytuacja taka, że mój dziadek został wcielony do Wehrmachtu, gdzieś się zagubił i została tylko moja babcia z dziećmi i nie miała na tyle odwagi, żeby gdzieś tam wyruszyć, uciekać przed podążającą armią rosyjską w styczniu 45 roku, więc pozostali tutaj. Powiem tylko, że dziadek dzięki poszukiwaniom przez Czerwony Krzyż w 48 roku wrócił na te tereny i moi dziadkowie, którzy nie mówili po polsku, mieszkali tutaj po wojnie. Babcia zmarła w 76 roku, dziadek wcześniej w 65. Jak oni tutaj funkcjonowali? Dowiedziałem się niedawno, że w Olsztynie po wojnie był człowiek, który pracował jako tłumacz dla miejscowej ludności, nie znającej właśnie języka polskiego. Pomagał im załatwiać sprawy w urzędach. Natomiast jeżeli chodzi o młodsze pokolenie, to znaczy pokolenie już dzieci moich dziadków, czyli mojej mamy, ciotek, wujków, to oni uczyli się języka polskiego dopiero idąc do polskiej szkoły. Moja mama zaczynała jeszcze w szkole niemieckiej przed wojną i potem musiała się nauczyć języka polskiego, tak jak oni wszyscy. Jak to dalej wyglądało? No, wiele osób wyjeżdżało, o czym doskonale pani wie. W tej wioseczce to w zasadzie wszyscy starali się wyjeżdżać, ale nie wszyscy uzyskiwali od razu pozwolenie na ten wyjazd. To były takie fale, że pozwalano iluś osobom, potem przycinano.
Na zasadzie politycznych odwilży, prawda?
Dokładnie, pewnych układów tak. I gospodarczych, ponieważ większość rodzeństwa mojej mamy wyjechała w 76.
Tak, to taki jedna z większych fal wyjazdowych, warunek, lata 70. Prawda?
Warunek, jaki postawili Niemcy Gierkowi tak. Za udzielenie tak. Pożyczki. I wtedy dokładnie. W 76. już moi dziadkowie nie żyli, ale ich dzieci, czyli tak jak wspomniałem, wujek, ciotki wyjechały do Niemiec. Została w Polsce tylko moja mama i jeszcze jedna siostra, która mieszkała we Wrocławiu.
Te wyjazdy to jest w ogóle temat rzeka, dokładnie, moglibyśmy o tym dużo mówić, ale też chyba takim jednym z najważniejszych aspektów tych wyjazdów to był po prostu taki, można powiedzieć, gest tożsamościowy, chociaż też nie do końca, bo dobrze kiedyś jeden z dziennikarzy piszących reportaż o właśnie o autochtonach napisał o przebywającym w Niemczech Herbercie Mąkowskim, który to jest bardzo znana postać, nie będę teraz robiła dygresji na ten temat, na obcym u siebie. Po prostu ci ludzie, prawda, pan to na pewno potwierdzi, znając losy swojej rodziny, że oni po prostu tutaj często byli szykanowani, źle się po prostu czuli już w tej nowej politycznej rzeczywistości. Natomiast w Niemczech też nie czuli się jak u siebie, bo oni byli stąd. To było to często właśnie przez Mazurów, Warmiaków, jestem stąd, czyli z Mazur, z Warmii, z Węgorzewa, z Mrągowa, z Mikołajek, nie wiem gdzie tam jeszcze, prawda?
Tak, tak czasem się mówi, że tutaj nie byli Polakami, a tam nie byli Niemcami końca. Myślę, że w rzeczywistości niemieckiej troszeczkę utrudniało im jeszcze to, że oni często pochodzili właśnie z mniejszych miejscowości, z wiosek, gdzie niemiecki, którym się posługiwali, to nie był język czysto niemiecki, jak się okazało. Były to takie troszeczkę gwary lokalne i od razu słyszało się ich obcość właśnie tam w Niemczech i to też im utrudniało. Dopiero tak naprawdę ich dzieci, a więc te osoby z mojego pokolenia, moi cioteczni bracia, siostry, oni dopiero jakoś tam się znajdowali w tej rzeczywistości.
To jest bardzo ciekawe i też jest to ciekawe, że znajduje odzwierciedlenie w pańskich wierszach, ale nie wiedziałam o tym, że ma pan takie doświadczenia rodzinne. Bardzo dziękuję za to, że pan to opowiedział, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, a tych, którzy jeszcze niewiele wiedzą, a chcieliby, to zachęcamy. Jest mnóstwo literatury na ten temat.
Powiem jeszcze taką ciekawostkę, bo na przykład ja języka niemieckiego nie znam, więc jak wyglądały nasze spotkania rodzinne? To było tak, że ja coś mówiłem po polsku, ciotki tłumaczyły babci na niemiecki, babcia mówiła po niemiecku, mi tłumaczyła na polski. To było dawno temu, ale na grobach moich dziadków byliśmy z żoną jeszcze niedawno, chyba z dwa lata temu, czy rok. I mieszka tam jeszcze obok gospodarstwa, które mieli moi dziadkowie, pani, która była ich sąsiadką. I rozmowa z nią też polegała na tym, że ona mówiła po polsku, przychodziła na język niemiecki, wracała na język polski. I tak te rozmowy wyglądały, tak ja zapamiętałem z dzieciństwa. Dla mnie to było naturalne, jako dla dziecka, chociaż teraz jak się zastanowić, to było coś bardzo, bardzo, bardzo
coś świadczącego
dziwnego
o tym konglomeracie kultur, jaki tu zaistniał po prostu, prawda? I tak, o tym, o tej całej historii, bo pan powiedział o tym tłumaczu, to może tylko taki kontekst powinniśmy zarysować, że to było po prostu tak, że w wyniku ustaleń jałtańsko-poczdamskich po 45 roku, w 45 zaczęła po prostu tutaj być Polska. Te ziemie zostały przyznane Polsce. I niestety, bo trzeba powiedzieć niestety, władze komunistyczne koniecznie chciały zrobić z ludności autochtonicznej Polaków, co było ogromnym błędem przecież, bo i to się absolutnie nie udało, jak się teraz okazało. I zupełnie ich nie interesowało to, że właśnie na przykład nie znają polskiego, że nie pójdą do urzędu załatwić sprawy po polsku i ci ludzie po prostu cierpieli z tego powodu. Raz z tego, że chciano wymazać ich pochodzenie, ich kulturę, ich tradycje i z drugiego powodu po prostu szykan, z którymi się wielokrotnie stykali, bo przecież wyzwiska dobrze znane nam, wiemy jak się wyzywa Niemców, prawda? Chociaż Niemcami wielokrotnie nie byli. Tak. Były jeszcze w latach 90., więc po prostu no nie było łatwo na tych ziemiach się odnaleźć po 45 roku.
Powiem jeszcze też jako ciekawostkę, mój wujek, brat mamy, dostał powołanie do wojska. To były lata 60. I oczywiście nie skierowano go do jednostki jakiejś tutaj na Warmii i Mazurek, tylko skierowano go na Śląsk do jednostki w zasadzie karnej, gdzie pracowali więźniowie. Oczywiście więzień nie był, ale po prostu z nimi pracował i była to ciężka praca przy układaniu jakichś tam nasypów kolejowych i tak dalej, i tak dalej. I on to odbierał też jako szykanę ze strony rządu polskiego dla ludzi pochodzenia niemieckiego.
No cóż, moglibyśmy długo na ten temat. Jest to bardzo, bardzo ciekawe przy całym tragizmie tej sytuacji, poplątanej historii, ale jest to bardzo ciekawy temat. Natomiast jeszcze nam jeden wątek pozostał, ale poproszę o wiersz. Jeszcze jeden z pańskiego dorobku.
Rozmawialiśmy o wątkach moich rodzinnych niemieckich, a wiersz, który przeczytam, powstał w ten sposób, że po śmierci mojej mamy znalazłem listy, które mama do taty pisała. Pisała z okresu, z początku lat 60., gdy mieszkaliśmy w Olsztynie. Przeczytam ten wiersz, a potem ewentualnie pani jakby nie chciała coś zapytać.
Dobrze, proszę, zamieniam się w słuch.
Porządkuję odnalezione listy rodziców, pisane od niej do niego i z powrotem, z okresów, gdy nie mogli być razem. Zczytuję moje małe dzieciństwo, zbyt odległe, by pamiętać. Odkrywam siebie, wymawiającego słowa koń, pan, pszczoła. skaczącego z bratem po tapczanie, uciekającego przy pierwszej okazji do sąsiadów, pytającego, kiedy będzie tata i dlaczego czegoś nie wolno. Poznaje brak pieniędzy, niepokój o możliwą wojnę, krążący w rozmowach olsztyńskich przechodniów w 62. Temperatury zimowe, brak prądu, butów, kaszki, której sroczka nie ugotowała. Spotykam ciotki nieżyjące podczas ich zaręczyn, ślubów, odwiedzin. Na plotkach z domu rodzinnego przy herbacie i zdaniu Elten Schicken Grüße. Wiem, kiedy dziadek zakończył orkę, a kiedy zebrał kartofle i kto mu pomagał. Kiedy sprzedał zboże, kiedy koń go kopnął i jak to się skończyło. Widzę moją mamę, piorącą wieczorami w bali po uśpieniu dzieci, ścierającą wodę z podłogi po awarii, szyjącą dwie małe koszule z jednej dużej. Zmęczenie, tęsknotę, miłość, śmiech z dziecięcych zabaw, niedospanie i katary jesienne. Słyszę mojego tatę mówiącego, czemu nie uczyłem się wcześniej i że za tydzień przyjadę tym nocnym. Układam listy według dat, jeden za drugim, dzień po dniu, rok po roku, radość po smutku, przyjazdy po odjazdach. Skrawki mojego życia przewiązane białym sznurkiem, ręką Doroty, a może Kazika, odnalazły się na dnie szafy.